Oto znalezione w archiwum Twojego radia nagranie sztuki pod znakiem krzyża. Sztuka wystawiona została w 2005 roku w sali parafialnej kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w London. Wystąpiły w niej znane tutejszej Polonii osoby. Krótkie wprowadzenie wygłosił Jan Toporowski.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Z powodu złej sławy krzyża, który był znakiem hańby i poniżenia, a także w obawie przed prześladowaniami, pierwsi chrześcijanie nie używali go w ogóle. Powodem dla używania innych symboli była także ostrożność, aby świętych tajemnic wiary nie narazić na profanację ze strony pogan. Jako przedmiot kultu i znak tożsamości dla chrześcijan, krzyż rozpowszechnił się i nabrał znaczenia dopiero na początku IV wieku. Krzyż stał się symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Krzyż jest nazywany drzewem życia, które przynosi wybawienie w odróżnieniu od drzewa rajskiego, które zapoczątkowało grzech. Całe życie chrześcijańskie powinno być wpisane w krzyż, powinno być umieraniem dla grzechu, aby żyć tylko dla Boga. Święty Paweł pisze, świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. A sam Chrystus wzywa, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Krzyż przypomina, że śmierć i cierpienie nie są ostatecznym wymiarem ludzkiego życia, gdyż drugą stroną jest chwała zmartwychwstania, triumfu nad złem oraz nowym życiem. Przedstawienie nasze dedykujemy zmarłemu ostatnio Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w zbliżającą się 85. rocznicę jego urodzin.
Mamo, słyszałaś? Tata wygrał kontrakt dla Rzymian.
Ach, tak. A ile czasu musiałam poświęcić, żeby go namówić na zrobienie tego kontraktu?
Zdaje mi się, że teraz, mamo, dzięki temu zapewniłaś sobie regularny dochód. Dzisiejszego ranka Kajus, wielki urzędnik dworu Piłata, odwiedzi ten skromny dom, aby otrzymać podpis Abadiela, mego taty, na kontrakcie, w którym Abadiel podejmuje się w ciągu roku dostarczyć krzyże dla skazanych przez Rzymian przestępców. A to mojej mamie zapewni sporo cennego złota. O, oto i mistrz cieśla.
Tak, synu. Posiedzę tu chwilę.
Doskonale. A ja, tato, pobiegnę po to, co miałem ci przynieść. Myślę, że zdążę wrócić na czas, aby podziwiać dostojeństwo Rzymu, kiedy Kajus przybędzie w całej swojej chwale.
Nie czuję się zdolny do pracy, dopóki ta sprawa nie rozstrzygnie się ostatecznie.
Co chcesz przez to powiedzieć, Abadielu? Sprawa jest jasna i załatwiona. Masz tylko podpisać umowę. Kajus przychodzi dzisiaj po twój podpis. To wszystko.
Nie, moja droga, to nie wszystko. Dla mnie to nie jest wszystko. Podpisanie kontraktu oznacza długie dni pracy bez radości z tej pracy. Bez żadnej przyjemnej myśli, która rodzi się, gdy uderzam toporem w drzewo i przywołuję obraz tego, co tworzą moje ręce. Ja...
Chyba dostatecznie przyjemna powinna być myśl o złocie, które będzie twoim. O tym, że twoja żona i dzieci doznają dostatku. To wyjątkowa okazja i nie możesz jej odrzucać. Rzucisz może to, co robiłeś dotąd.
Ale ale to było dla mnie radością. Cieszyłem się, kiedy mogłem zrobić skrzynię młodej dziewczynie na strój przeznaczony do ślubu, albo podarować szkatułkę wdowie na pamiątki po ukochanym na drugi brzeg.
Owszem, owszem, ale teraz nie masz na to czasu. Kogoś, kto podpisuje kontrakt z Rzymem, obowiązują inne prawa.
Tak, wiem o tym.
Musisz mieć ambicje, Abadielu. Staniesz się sławny. Będą u ciebie zamawiać nawet sprzęty do pałacu. Przyjmiesz czeladniku i będziesz najbogatszym cieślą w Jeruzalem i okolicy. Pomyśl, Abadielu, jak to będzie pięknie. Bogaty, jak Mariusz, który miał podobny kontrakt przez wiele lat, a teraz wcale nie musi pracować. Pomyśl, Abadielu.
Nie muszę o tym myśleć, moja żono. Ty robisz to za mnie.
Dobrze, że w tej rodzinie jest chociaż ktoś, kto o tych rzeczach myśli.
Jesteś dobrą żoną, Patrycjo. Być może jestem marzyciel. Byłem taki szczęśliwy w tym starym warsztacie, w którym rodziły się sprzęty pomagające ludziom żyć. Robiłem progi do wiejskich domów, odrzwia, ławy, stoły, kołyski dla niemowląt, a czasami nawet zabawki dla tych dzieci, którym Lois tak bardzo lubi opowiadać bajki. A teraz? A teraz będę robił krzyże, na których ludzie będą umierać w męce? Ja...
Co, Abadielu?
Ktoś wszedł do warsztatu.
Kajus!
Nie, to jakiś młody człowiek ubrany jak wieśniak. Pójdę, zapytam, czego sobie życzy.
Wieśniak?
Tak, wieśniak.
Mój drogi! Proszę cię, nie obiecuj tylko, że wyrzeźbisz mu jakąś niespodziankę dla jego dziewczyny, albo coś w tym rodzaju. Teraz jesteś mistrzem ciesielskim Rzymu i nie masz czasu na robienie czegokolwiek oprócz zamówień rzymskich. Lois!
Och, mamo, byłam tak zamyślona, że nie spostrzegłam ciebie. Czy wiesz, mamo, że dzisiejszego ranka spotkało mnie coś cudownego?
Spotkałaś pewnie Filipa z Betsajdy.
Nie, nie, mamo, nie widziałam Filipa, chociaż wiem, że on jest tutaj w pobliżu. Mamo, ja nie mogę znaleźć odpowiednich słów, żeby ci o tym powiedzieć. Ja widziałam Jezusa.
I to jest takie cudowne, że spotkałaś cieśle z Nazaretu?
Ależ tak. Ty wiesz, jak bardzo pragnęłam go zobaczyć. Wiesz, co Filip o nim opowiadał. I wiesz także, mamo, że ja wierzę, że to on jest obiecanym Mesjaszem. Czy mogę ci powiedzieć, jak to było?
Moje dziecko, jako troskliwa matka, nigdy nie odmawiam wysłuchania tego, co masz mi do powiedzenia. Ale to zupełnie mnie nie interesuje. Nawet gdybym nie była Greczynką i gdyby mnie wychowywano w religii twego ojca, nie byłabym w stanie pojąć, jak ten człowiek, ten zwykły cieśla z Nazaretu, może być waszym Mesjaszem.
Rozumiem cię, mamo. Czyż nie doświadczyłam tych samych uczuć, nieufności i niedowierzania, kiedy...
Skończę za ciebie. Doznałaś tych samych uczuć, kiedy już wcześniej Filip poprosił twego ojca o rękę, a potem rzucił nagle wszystko i poszedł za tym Nazarejczykiem. To niesłychane!
Masz rację, mama. Byłam wtedy bardzo dotknięta i zwątpiłam, czy Filip naprawdę mnie kocha. Ale teraz...
No, co teraz?
Ale teraz wiem, że Filip postąpił słusznie. Ja z Filipem możemy mieć kiedyś nasze szczęście, ale teraz Jezus potrzebuje Filipa, a on musi służyć mistrzowi.
Moje dziecko, wytłumacz mi tylko, jak ty możesz pogodzić się z faktem, że ten człowiek jest zwykłym cieślą Nazareta.
Mamo, kiedy Filip zobaczył i usłyszał Jezusa, uwierzył w Niego. Filip spotkał Natanaela i rzekł mu: znaleziono tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł mu Natanael: czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: pójdź, a zobacz. Mamo, Filip i Natanael poszli za Jezusem, ponieważ ujrzeli Go naprawdę. Oni zrozumieli, że to On jest obiecanym Mesjaszem. Ja też Go widziałam. Ja też wiem. Z początku wydawało mi się to zwykłym spotkaniem. Siedziałam na polu z dziećmi, przy drodze do Betanii, a on przechodził tamtędy. Dzieci wołały o bajkę, a nagle wszystkie ucichły. Powstając, cisnęły się do nieznajomego, który je przyciągał, jak gdyby niewidzialnymi nićmi sympatii. Z miłością dotykał ich główek, a potem spojrzał się na mnie i... uśmiechnął się. Młody Tymoteusz, stojąc obok mnie, szepnął: to jest Jezus. Widziałam Go dziś. A potem Jezus nam mówił o Ojcu, o Bogu niebieskim, który kocha nas jak swoje dzieci.
Dziwna to nauka. Grecja nie ma takiego Boga.
Tak. Tak, dziwna, ale pokrzepiająca. Po raz pierwszy, odkąd Filip mnie opuścił, czułam w sercu spokój. Nie widziałam ani znaków, ani cudów. Nie byłam świadkiem nadprzyrodzonych zdarzeń, o których oni wszyscy opowiadają, ale widziałam Jezusa. Teraz już rozumiem, czemu Filip mnie opuścił i poszedł za Nim. Teraz już rozumiem.
Zawsze byłaś dziwnym dzieckiem, marzycielką, jak twój ojciec. Wrażliwą duszą jak on, który nie chce robić krzyży, chociaż Rzym mu dobrze za to zapłaci. Ponieważ to są dziwne skrupuły.
Mamo, ja rozumiem, czemu ojciec nie chce robić krzyży. One przecież są symbolami występku i cierpienia.
Dla mnie to głupie skrupuły. Twojemu ojcu dobrze zapłacą rzymskim złotem.
O, idzie ojciec. Ach, ojcze, mam ci tyle do opowiedzenia, ja... Ależ coś jest, ojcze, jesteś... taki zmieniony.
Chciałem dziwnego gościa, młodego mężczyznę, lat około 30, i on jest przyczyną mojego wzruszenia. Jest cieślą jak ja.
Cieślą?
Tak. Rozmawialiśmy o naszym rzemiośle. Nie wiem, jak to się stało, ale otwarłem przed nim swoje serce. Opowiedziałem mu nawet o tym kontrakcie z Rzymianami.
Rozmawiałeś o tym z pierwszym lepszym wieśniakiem?
Nie, on nie był zwykłym wieśniakiem. Pochodził z rodu Dawida. A słowa, które mówił, głęboko zapadły w moje serce. Kiedy myślałem o złocie, które przyniesie mi kontrakt z Rzymianami, on, jakby czytając w moich myślach, mówił: nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdzaj mól psuje, a złodzieje kradną i wykopują. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól psuje, a złodzieje nie kradną i nie wykopują. Albowiem, gdzie skarb twój, tam serce twoje.
Ojcze, tym nieznajomym był Jezus i jestem tego pewna.
Jezus? Ten, którego tak bardzo chciałem zobaczyć? To był on.
Tak musiało być, ojcze. Widziałam go nieco wcześniej i...
Tak, tak było na pewno. Serce pałało we mnie, gdy rozmawialiśmy.
Proszę pani, jakiś Rzymianin tutaj idzie.
Tutaj jest kontrakt, kawalieru. Nie mam czasu do stracenia. Podpisz.
Ja doceniam zaszczyt, ale bądź łaskaw powiedzieć potężnemu Piłatowi, że nie podpiszę kontraktu.
Abadielu!
Ty psie żydowski! To tak? Gardzisz łaską Rzymu? Mogę powiesić cię na tym krzyżu, który sam zrobiłeś!
Zapewniam cię, Kajusie, to nie żaden bunt. Nie mam zamiaru obrażać potężnego Piłata ani wielkiego Imperium Rzymskiego. Krzyż, który zrobiłem, jest wasz. Ale nie zrobię ani jednego więcej. Nigdy już nie zrobię krzyża.
Weź tego! Uważaj, żebyś ciężko nie odpokutował za swoje zuchwalstwo. Nigdy już nie zrobię krzyża. Niesłychane!
Abadielu! Czyś ty stracił resztę rozsądku? Abadielu, czyś ty zupełnie stracił rozum?
Nie. Dopiero teraz rozumiem swoją decyzję. Mój umysł jest czysty i jasny. Widziałem Jezusa i nie chcę pomagać ludziom umierać. Chcę im pomagać żyć.
Ach, mamo, czy słyszałaś, jakie krążą straszne wieści? Mówią, że wrogowie Jezusa spiskują przeciwko niemu i że został uwięziony.
No dobrze, ale dlaczego tak się przejmujesz?
Mamo, przecież on jest Mesjaszem.
Jeżeli faktycznie jest wybrańcem waszego Boga Jahwe, nic złego mu się nie stanie.
Jest wszystko takie dziwne. Tak chciałabym pomówić z Filipem. Czemu ojciec i Ruben nie wracają? Jeszcze nigdy nie zostawali tak długo na mieście po zakończeniu Paschy. Nie mogę się doczekać wiadomości.
Nadejdą w swoim czasie. Twój ojciec i Ruben mieli odwiedzić twojego wuja. Lois, gdzie są te dwie bransolety, które przywiózł ci wuj z Grecji? Nie dałaś mi ich do schowania? I sama ich nie nosisz. Są zbyt cenne, żeby je kłaść byle gdzie.
Mamo, te bransolety były moje, czy tak? Naprawdę moje?
Co za dziwaczne pytanie. Dostałaś je od wuja. Oczywiście są twoje.
Mamo, trudno mi to wyznać. Już ci chciałam wcześniej o tym powiedzieć. Ja doceniam podarunek wuja, ale widzisz, mamo, Filip mi opowiadał o wielkiej pracy Jezusa, jego uczniów, wśród chorych i głodnych, więc ja dałam Rubenowi te bransolety, żeby je oddał Jezusowi, kiedy będzie w Jeruzalem.
To tak doceniasz podarunek od wuja? Coś niebywałego! Teraz już wiem, że mam rodzinę, która...
Mamo, proszę cię, nie gniewaj się. Ja muszę pomóc Jezusowi.
Muszę. Cóż za niepojętą siłę posiada ten człowiek? Czy to jest czarodziej, czy hipnotyzer? Twój ojciec ciągle o nim opowiada i nie chce robić krzyży nawet za rzymskie złoto. Ty też ciągle o nim mówisz i oddajesz najcenniejsze, jedyne przedmioty, jakie są w naszej rodzinie. Czyście oboje poszaleli?
Nie, mamo. My tylko próbujemy, może jeszcze nieudolnie, zbliżyć się do nauki Jezusa, zrozumieć ją. Po raz pierwszy, odkąd spotkałam Jezusa, wszystko to, co mi Filip opowiadał, zrobiło się nagle jasne.
Osobliwa to nauka, która każe ci oddawać twoje bransolety na wyniesienie tronu galilejskiemu cieśli. Powiadomię twojego wuja, co zrobiłaś z jego greckimi bransoletami.
Oto są bransolety, mamo.
Bransolety są? No, ty jeden chociaż nie straciłeś głowy.
Ależ, Rubenie, dlaczego je nie oddałeś Jezusowi?
Chrystus, nie żyje.
Nie żyje? Chrystus nie żyje? Ojcze, powiedz, że to nieprawda. To nie może być prawda.
Gdybym mógł temu zaprzeczyć, moje dziecko, to prawda. Widziałem go ukrzyżowanego na Kalwarii.
Nie żyje. Umarł. Jezus nie żyje. I mówisz, ojcze, ukrzyżowali go?
Tak, moje dziecko.
Któż się ośmielił to zrobić, ojcze? Dlaczego?
Uczeni w piśmie i kapłani uknuli spisek przeciwko Jezusowi, bojąc się wpływu, jaki miał wśród szerokich rzesz. Judasz Iskariota wydał go. Pojmali go, zaprowadzili do Annasza i Kajfasza, a potem do Piłata, oskarżając o bluźnierstwo. Nie próbował się bronić.
A cóż mówić na swą obronę? Przecież wszyscy wiedzieli, że...
Mamo, czy ty naprawdę niczego nie rozumiesz? Dokonują się zdarzenia wielkiej wagi, a być może nadchodzą jeszcze doniosłejsze.
Więc i ty, Rubenie, uwierzyłeś w posłannictwo tego człowieka dzisiaj, kiedy go stracono jako przestępcę?
Mamo, jest wiele rzeczy, których nie potrafimy pojąć, ale czy ty wiesz, że gdyby nie ten człowiek, którym tak pogardzasz, twój syn byłby także przestępcą, złodziejem?
Tak, opowiedz o tym matce, synu.
Co? Mój syn? Złodziejem?
Nie jestem złodziejem.
Nie!
Mamo, nie jestem złodziejem, ale gdyby nie Jezus, stałbym się nim, a było tam dwóch łotrów, którzy zawiśli obok niego na Kalwarii.
Róg!
Siostrzyczko, spróbuj chociaż ty zrozumieć wszystko, co ci powiem. Wiesz, że podzielałem oburzenie mamy, kiedy ojciec odmówił podpisania kontraktu. Myślałem nad tym i widziałem w tym prostą drogę do zdobycia majątku. I nawet byłem zły na ciebie, że popierałaś postawę ojca. Więc kiedy dałaś mi te bransolety, abym je oddał Jezusowi.
Tak, Rubenie, kiedy dałam ci te bransolety,
postanowiłem je sprzedać,
mój
a pieniądze
syn
schować.
Mamo, znalazłem człowieka, który chciał kupić bransolety i umówiłem się z nim na spotkania. Doszły mnie wieści, że Jezus został pojmany, więc nie wahałem się dłużej. 3 dni temu wymknąłem się z domu i pobiegłem spotkać tego człowieka przy bramie miejskiej. Jeruzalem było pełne zamieszania. Tłumy ludzi cisnęły się do czegoś i popychały. Więc i ja postanowiłem zobaczyć, co się stało. Trzymając w garści bransolety, wbiłem się w tłum. Jakiś człowiek zawołał: patrzcie, król żydowski idzie koronować się na Kalwarię. I nagle zobaczyłem Jezusa. Potykał się na zapylonej, kamienistej drodze, zgięty pod ciężarem krzyża. Obejrzał się i wydawało mi się, że patrzy prosto na mnie. Wtedy zrozumiałem, w tej jednej chwili zrozumiałem wszystko, co słyszałem o nim. Kiedy popatrzył mi w oczy, poczułem się oczyszczony.
Och, Ruben.
Opadłem w pyle drogi na kolana, wyciągając ku niemu ręce z bransoletami. Nie bardzo wiedziałem, co czynię, ale wiedziałem jedno, mamo, nie mogę być złodziejem. A on uśmiechnął się do mnie i wtedy usłyszałem ciche słowa. Przynosisz mi w podarunku swoją skruchę.
On wiedział?
Tak, wiedział. Zdawał się czytać. Mamo, rozumiesz? Czytać w mojej duszy. Żołnierz zawołał: ruszaj dalej, królu żydowski. Więc poszedłem za Jezusem aż na Kalwarię.
Słuchaj, mój synu, wiem, że serce twoje pełne jest bólu i rozpaczy, jak serce nas wszystkich, którzy kochaliśmy mistrza i uwierzyliśmy w niego. Ale pomyśl, ile radości płynie z tego doświadczenia, że siła, jakiej udzielił Jezus twojej duszy, pozwoliła ci pokonać pokusę, pokonać zło. W jego oczach wyczytałeś prawdę, na czym polega prawdziwa odwaga. To on dał ludziom coś, co jest źródłem radości nawet wśród nędzy i cierpienia. Co to takiego jest?
Ojcze, to musi być wiara w moc boskości Jezusa. Ona jest naszą siłą teraz, kiedy Jezus już nie żyje.
Nie, on nie umarł. Jezus żyje.
Filipie, co ty mówisz?
Co?
Jezus żyje?
Tak, żyje znowu, zmartwychwstał. Bogu niech będą dzięki.
Och, Filip, on znowu pokazał nam swoją moc.
Żyje?
Mamo, czy ty słyszysz? Mamo!
Tak, tak. Słucham razem z wami tej bajki.
To nie bajka, przyjaciele. Widziano Jezusa żywego.
Powiedz nam, Filipie, opowiedz.
Powiedz. Kobiety z wonnościami przyszły do grobu bardzo rano i znalazły kamień odsunięty od drzwi grobowca.
Aha.
A potem Jezus zastąpił im drogę żywy i przypadły do jego stóp.
Jachwę, niech będą dzięki!
Przy grobie kobiety ujrzały anioła.
Anioła?
Anioła?
No tak, anioła, który im powiedział, że możemy zobaczyć mistrza w Galilei. Chodź, Abadielu, chodź, Rubenie. Musimy spieszyć się odnaleźć uczniów na spotkanie Pana.
Chodźmy zaraz. Cóż to, Rubenie,
Nie idziesz z nami?
Nie, ojcze. Ty jeszcze nie wiesz wszystkiego.
Ależ, Rubenie, serca nasze pełne są radości, a ciebie coś niepokoi?
Nie mogę o tym mówić.
Ależ mów, mój synu.
Bo widzisz, ojcze, ten krzyż, na którym umarł Jezus, zrobiliśmy my dwaj, ty ojcze i ja.
Rubenie, dręczysz się niepotrzebnie. Umarł na naszym krzyżu? Skąd możesz o tym wiedzieć?
Wiem o tym na pewno.
Ależ skąd, Rubenie?
Słuchaj, ojcze, tego ranka, kiedy Kajus miał zabrać krzyż, pobiegłem do warsztatu bardzo wcześnie. Byłem dumny i cieszyłem się nawet, że krzyż, który sam zrobiłeś, przyniósł tobie, ojcze, nagrodę i kontrakt. Gładziłem dłonią drewno. I nagle przypomniałem sobie, że wielu artystów umieszcza swoje znaki na dziełach, które tworzą, więc i ja...
Oznaczyłeś krzyż?
Tak, ojcze. W przecięciu ramion wyryłem głęboko w drzewie znak. Mały krzyżyk.
Ojcze,
krzyż, który Jezus niósł na Kalwarię, miał ten znak. Widziałem go. Widziałem, bo przecież stałem tuż na skraju drogi. A on...
Zrobiłem krzyż dla mistrza. Dla niego. Jezu, przebacz mi. Idź sam, Filipie, nie mogę widać z tobą tego, dla którego zrobiłem krzyż.
Nie, przyjacielu. To nie ty zrobiłeś dla niego ten krzyż. Wierz mi. Wszyscy, którzyśmy zgrzeszyli, wszyscy zrobiliśmy ten krzyż. Ale posłuchaj, co ci powiem. On nam przebaczy, jeśli tylko będziemy żałować. Krzyż na zawsze zostanie znakiem boskiej miłości i przebaczenia. Czyż anioł nie wymienił Piotra, mówiąc kobietom: powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że uprzedza was do Galilei. A przecież Piotr zaparł się go.
Teraz już wiem. Jezus ukazał nam swoją moc nie tylko nad śmiercią, ale ukazał nam również moc przebaczenia. On naprawdę jest Synem Bożym.
Tak. I On jest drogą do wiecznego życia.
Chrystusa Pana spotkałem. Jestem szczęśliwy, radosny i cieszę się, i życie nowe zaczynam wieść. Zyskałem spokój i nadzieję swą. Yeah. Ojca Pana spotkałem dziś. Znoszono chorych i ślepych i chromych doń. On swoją ręką dotykał ich i leczył wszystkich własną mocą swą. I spojrzał na mnie, więc jeden z nich obezwał do siebie chę. O szczęście tyle, a życie me zyskało sens. I spojrzał na mnie, więc jeden z nich obezwał do siebie chę. O szczęście tyle, a życie me zyskało sens.
Było to przedstawienie zatytułowane Pod znakiem krzyża, na które w niedzielę 15 maja 2005 roku zaprosiło do sali parafialnej koło przyjaciół harcerstwa. Wystąpili w kolejności alfabetycznej Stanisław Duk, Aleksander Kopacz, Anna Mikołajczak, Zdzisław Mikołajczak, Kamila Różańska i Stanisław Różański. Reżyseria Mieczysław Rzeźnik.